Dzień dobry, jest lato, dobry czas na takie koszule. O, i proszę bardzo, sejrowski.com/koszule, tam można zamówić takie pudełko, tylko uwaga, uwaga, z kodem lato 20% taniej.
sejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, godzina 18.01 tutaj u nas w Polsce. Jaśmina Nowak, to jest Studio Dziki Zachód i ja witam się z gospodarzem audycji, panem Wojciechem Cejrowskim. I nie wiem, czy pan jest już w Polsce, czy jeszcze...
Nie, gdzieś... za tydzień będę nadawał z nad jeziora i u pani będą rybitwy, u mnie będą czaple.
Okej, okay, czyli za tydzień będziemy już łączyć się wspólnie z Polski, a jeszcze dzisiaj, no to o która godzina u pana w takim razie?
Tak, bo na 9 rano, bo w najbliższą sobotę Jarmark Dominikański rusza i z tej okazji przyjeżdżam jak co roku. Na moich stronach proszę szukać informacji na ten temat, bo nie od tego radio jest wnet, tylko w cejrowski.com/jarmark i tam państwo dostaną odpowiedź na wszystkie pytania. Ludzie pytają, gdzie pan będzie stał, to ja nigdy nie wiem, bo mnie przeganiają z miejsca na miejsce. Na razie wiem, że stoisko 601 dostałem na samym końcu jarmarku, najdalej jak tylko można było znaleźć miejsce dla mnie, to tam dla mnie znaleźli w tym roku i tak dalej. A co będzie potem, to przecież nie wiem, to już na moich stronach proszę szukać, ale tak, jutro chyba się będę pakował w samolot. No i od soboty stoję na jarmarku, czyli w poniedziałek następny usłyszy pani moje zdanie na temat czapli szarej.
To usłyszymy wszyscy wspólnie. Ja mogę panu przekazać, żeby się nie pakował pan zbyt ciepłych ubrań, bo mamy najgorętszy weekend za sobą i taki upał jest dzisiaj przez cały dzień. Ja nie mogłam zasnąć przez
pani,
całą noc. Tak.
Lecąc do Polski, to ja muszę założyć fufajkę, żeby się przestawić z tego, co jest tutaj. 110 Fahrenheitów w cieniu na przykład i tam specjalnie nikogo nic nie dziwi.
A dzisiaj no, nawet 35 stopni. Samochodów. U nas.
No to jest takie coś, no dobra, 35 w ogóle mnie nie zmartwi, 35 mam rano, a w południe już nawet nie sprawdzam, ile mam. No po prostu jest gorąco, bo jest lato i cieszmy się tym. Ja pamiętam z młodości mojej, gdy żniwa były, potrafiło być 35, woziło się pod piwek na pole, a ludzie w ogóle nawet nie znali słowa klimatyzacja, nie mówiąc już o tym, że w samochodzie.
Nie mówiąc już o tym, że tak dużo nie mówiło się o globalnym ociepleniu, a my dzisiaj też chyba o ten temat zahaczymy, ale to nieco później.
Mówiło się i znalazłem taką stronę, która pokazuje przeróżne doniesienia prasowe z pierwszych stron gazet ważnych, których nazwy pamiętamy. Niektóre już nie istnieją, ale cała reszta istnieje do dzisiaj. To jest renomowana prasa, a nie jakaś gazetka z Parzęczewa. Nie wiem, czy istnieje miejscowość Parzęczewo, więc niech się nie obraża, ale to nie z żadnej gazetki szkolnej, z wydłużenia uniwersyteckiej, nic takiego. Tylko nobliwe gazety od lat 60. podawały przeróżne daty, kiedy świat się skończy z różnego powodu. A wszystkie te powody u zarania swego miały klimat, że człowiek powinien się zająć klimatem, bo jak się nie zajmie, to będzie... No i w 60 roku pisali, że w 75 będzie katastrofa. I takich stron jest wiele. Ja znalazłem sobie jedną z wielu, kolega mi przysłał, przejrzałem. W tych gazetach ciągle się podaje datę końcową i ona się przesuwa coraz dalej. A jednocześnie w tych samych gazetach, jak sprawdzimy, upały. Człowiek stuka w wielu językach hasło pały albo w jakimś Google, który tłumaczy sam na wiele języków, to znajdziemy całą masę upałów 35 stopni. No jak w Polsce przekracza latem 30, się zrobi 33, no to gazety o tym napiszą, bo tak, jest lato, mało się dzieje, tak zwany sezon ogórkowy, to o czym tu napiszemy? No jest lato i jest gorąco. Jak jest zimno, to też gazety piszą, że cholerne wakacje mi się nie udały, bo leje i jest zimno. Ale nie piszą tego w kontekście, że winny za to, że ci jest zimno, jest klimat. Tylko wtedy winnych nie ma. Tylko po prostu jest zimno. Natomiast jak się zrobi gorąco, to zaraz jest winne to, że człowiek tam samochodem pojechał na wakacje i CO2 zwiększył. I od tego się gorąco zrobiło. I do szaleństwa, tego, proszę pani.
I do tego tematu zaraz wrócimy. Niestety mam informację i sama też słyszę to u siebie w słuchawkach, że chyba musimy trochę poprawić swoje łącze, więc może teraz klimatyczny utwór. Widzę las, a widzę albo nie widzę, las Muchachas, tak? Del cha-cha-cha, bo my mamy bardzo...
Las mulatas, mulatas, proszę pani. Aha. Mulatki, bo się tak się opaliły, że są czarniawe trochę. Czyli jak pani na plażę chodzi codziennie, bo pani mieszka nad plażą, to pani jest mulata teraz. Las to nie jest las, tylko... Po hiszpańsku trzeba tak powiedzieć, że te panie. Bo ponieważ zeszłego tygodnia miała pani otwarte okno i słychać było rybitwy, to znalazłem piosenkę "U mnie tu rybitwy nie uświadczysz". Jakby tu rybitwę ktoś przyniósł, to będzie skazany na wieloletnie więzienie za prześladowanie ptactwa za pomocą upału bez wody. No, znalazłem piosenkę, w której głosem jedna z tych mulatek wykonuje ślicznie rybitwę. I w tym momencie ja mam się przełączyć na lepszy internet, czy pani?
Teraz to łącze się nieco ustabilizowało, ale faktycznie bardzo mocno pana rwało. Ja spoglądam na Dominikę Borcz, która realizuje pana, bo ja dzisiaj nadaję ze studia, więc mam nadzieję, że jeżeli to nie upały, to nas tutaj słychać w Warszawie, bo tak? Dobra, no proszę, to słuchamy. I...
Proszę pani, proszę, może być piosenka, ale może pani też zagaić temat, bo to trwa 15 sekund. Przełączam się niniejszym.
A, no dobrze, no to w takim razie zagaję temat, opowiem, o czym my dzisiaj porozmawiamy, czyli nawet kilka tematów. Chwilkę poświęcimy minionemu już szczytowi państw Paktu Północnoatlantyckiego, NATO, co z tego ma Ukraina, co z tego ma Polska. O tym opowiemy za kilka chwil. Dotkniemy też tematu globalnego ocieplenia. I już pan wrócił.
No mówiłem, 20 sekund przecież.
To nawet było 10. No,
więc proszę, niech pani zagai.
Dobrze, no to zaczynamy. Szczyt NATO. Tak naprawdę to ustalenia, no właśnie, bo Ukraina szykowała się i też to trochę ze sprawą komentarzy i polityków, i mediów z całego świata na to, że być może zostanie przyjęta do NATO. Były wielkie oczekiwania. Chyba skończyło się fiaskiem. Nie wiem, co pan na to? Czy Ukraina powinna czuć się usatysfakcjonowana?
Po pierwsze, to był szczyt NATO, więc zupełnie nie rozumiem tego, znaczy domyślam się powodów różnych, ale że pani... czy ktokolwiek inny, w polskich gazetach na przykład to powszechne, rozpatruje szczyt NATO w kontekście kogoś, kto w NATO nie jest, nawet nie przyjęliśmy żadnej aplikacji. Omawialiśmy sprawy NATO, czyli zagrożenie państw NATO rozwijającą się ofensywą Rosji. Rosja jest mocarstwem, chce powiększać swoje wpływy i terytoria, jak każde mocarstwo w każdym momencie swojej historii. Mocarstwo, które przestaje to robić, pada. Rzym w którymś momencie dojechał do granic Europy, zbudował te piękne drogi rzymskie po krańce kontynentu, a jeszcze wjechał na Wyspy Brytyjskie i dalej już nie było dokąd Rzymowi się rozwijać. W momencie, kiedy imperium nie pochłania kolejnych terytoriów, nie przyłącza kolejnych państw, ziem, no to jest prawdopodobnie przeinwestowane i w którymś momencie musi upaść. Gdyby się zajmowało własną produkcją, własnym biznesikiem jakimś, to jest w stanie przetrwać tak jak Szwajcaria, która nie ma aspiracji na bycie imperium, tylko ma dobre interesy własne i jest w stanie przetrwać przeróżne burze w Europie. Natomiast imperium buduje armię, to są wydatki, buduje drogi, buduje infrastrukturę i na tych drogach musi postawić przeróżne posterunki komunikacji, żeby gubernator rzymskiej prowincji na Wyspach Brytyjskich, późniejszych, mógł w ramach Imperium Rzymskiego zarządzać, no to muszą być szlaki komunikacyjne. To wszystko kosztuje. Imperium musi w związku z tym pochłaniać kolejne terytoria słabe, przejmować ich majątek, zakładać tam przeróżne faktorie, gospodarki i tak dalej. Imperium Brytyjskie się rozwijało w taki sposób, że kolonie budowali. No bo z Wysp Brytyjskich gdzie tam się przesunąć? No to oni poszli w daleki świat i przejmowali kolejne kolonie. Klejnotem korony brytyjskiej były Indie. No a Rosja? Rosja też całe życie swoje toczyła ekspansję. Zaczęli w Kijowie, tam od jakichś Wikingów, potem sobie zrobili Moskwę i był Petersburg i powiększali swoje terytoria i słyszeliśmy ciągłe wojny w kierunku chińskim albo w kierunku japońskim, wojny japońskie, wojny o Kurylę, przeróżne rzeczy oraz wojny na zachód. Rosja, jak się nie będzie powiększać, to padnie. Jako imperium się rozleci i takie imperia, tak jak rzymskie, rozlatują się czasami, już ich więcej nie ma. Więc NATO w tej chwili powinno ten swój szczyt toczyć nie na tematy ukraińskie, tylko na temat Rosji, która przeszła do ekspansji. Po takim okresie, kiedy Związek Sowiecki się zawalił, nie wiemy co robić, skurczyło nam się terytorium, część republik dawnych sowieckich odpadło, imperium się skurczyło terytorialnie, nie wiem, o połowę, a ludnościowo też i gospodarczo też przysiadło. No i Putin teraz nacisnął na gaz, że pojechał najpierw na Ukrainę, bo mu tam łatwo było. A teraz po Ukrainie będzie próbował jakieś sukcesy odnosić gdzie indziej. No i NATO powinno się sobą zajmować, a my tu wszyscy zaczynamy rozmowę o tym, że Zeleński był rozczarowany.
I na to chyba się teraz już sobą zajmuje. Ja tylko może tak nie do końca się zgodzę, no bo Rosja od czasu zakończenia II wojny światowej brała udział tak naprawdę w ponad 70 jakichś konfliktach zbrojnych. Przyjmę i Gruzję, i Czeczenię. To nie tak do końca, że ten 2014 rok to był jakiś kasus tego, że nagle Rosja zaczęła jakąś taką ekspansję. Ona ma ogromne granice, musi ich cały czas bronić, bo się rozpadnie. Tutaj pełna zgoda, ale też cały czas taką politykę prowadziła. To tylko myśmy gdzieś chyba to przeoczyli. Myśmy, mówię, jako i Unia Europejska, Polska, polski rząd, co prawda, no, nie da się ukryć, że zwracał na to uwagę jako jeden z nielicznych, jeżeli chodzi o państwa członkowskie, no ale to też nie powinno być jakieś duże zaskoczenie. To znaczy Rosja była państwem, które cały czas uczestniczyło w konfliktach zbrojnych i cały czas robiła to, co dzisiaj robi na Ukrainie.
No z punktu widzenia Rosji w jakimś sensie roztropne, choć absolutnie niemoralne, bo skoro są imperium i wcześniej za carów byli imperium, mają przyzwyczajenie do tego, że Rosja jest i ma być imperium, no to toczyli te swoje wojny, nie pozwalali sobie, że tam Gruzja nam uciekła, cholera, to trzeba tam pojechać, Karabach jakiś nam ucieka, to trzeba tam się ustanowić. To Ameryka przegapiła moim zdaniem ten moment, tam 20 lat temu jakieś resety z Rosją, jakieś takie mówienie, że no skończyła się zimna wojna, to już właściwie nie musimy się zbroić, tylko możemy się zacząć rozbrajać, likwidować ładunki nuklearne po obu stronach, bo teraz Rosja będzie przyjemnym, pokojowym pudelkiem i skupimy się na gospodarce. To Ameryka przegapiła. Ameryka, która jeszcze wtedy była silna. Ameryka też przegapiła za czasów Clintona Chiny, które też mają tradycję imperialną. No mieli cesarzy chińskich i tam zawłaszczali całe życie, to było jak oddychanie płuc. Jak ktoś Chiny zdusił i stłumił, skurczyły się z różnych powodów, czasami z wewnętrznych, to potem nabierali powietrza i się rozpychali na boki. W tej chwili są w momencie nabierania powietrza, nawet jeszcze nie zaczęli mocno, a już jak się rozepchnęli na całym świecie, o Afryce też mamy dzisiaj mówić, to tam też się rozepchnęli, bo gdzie jeszcze? W stronę Rosji nie bardzo się mają co rozpychać, w stronę Mongolii się rozpychają cały czas, no chcą pochłonąć Tajwan i Morze Południowochińskie i szlaki komunikacyjne eksportowe na cały świat, rozpychają się w gospodarce, ale nowe ziemie to Chiny sobie muszą zająć w Afryce, w Ameryce Południowej i ewentualnie w Europie.
W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
I w tej Ameryce Południowej też je bardzo zajmują, a to jest też ciekawe, bo dzisiaj przecież trwa cały czas ten szczyt właśnie państwa Ameryki Południowej, Karaiby, a także Unia Europejska. Jeszcze mało mamy konkluzji, ale na razie z tego, co znalazłam, to też nie są one zbyt satysfakcjonujące, ale to może więcej o tym opowiemy, kiedy przejdziemy do...
A wracając do NATO, to moim zdaniem właśnie się nic nie zdarzyło poza taką głośną rozmową o Ukrainie. NATO nie zajęło się swoimi sprawami na poważnie i na mocno. Coś tam pokazali i załatwili. Ale nic takiego, co by się w jednym nagłówku dało zacytować.
Ja myślę,
że NATO tam, nie wiem, zwarło szeregi, że jest nastawione przeciw Rosji mocniej niż przed spotkaniem w Wilnie.
Chyba jest. To znaczy właśnie, ja myślę nieco inaczej, że ja takie konkluzje i to, co ja by wnioskowałam, że właśnie w końcu my wracamy do takiego planowania, które było normą podczas co prawda zimnej wojny, ale mamy te 300 tysięcy nowych żołnierzy. Na razie to są jeszcze takie przecieki, które gdzieś tam się wydostają do mediów, ale to mają być żołnierze, którzy będą rozmieszczeni w tych najbardziej strategicznych punktach. Między innymi u nas to jest ten przesmyk suwalski. Wydaje mi się, że zobaczymy, to pewnie jeszcze będą echa przez najbliższe tygodnie, bo na razie wiadomo, to są tajne dokumenty, ale ja mam przynajmniej taką nadzieję i z tego, co do tej pory wywnioskowałam, to jakieś myślenie tutaj się zmieniło, czyli że my musimy już dzisiaj się zabezpieczać, musimy mieć większą ilość żołnierzy, musimy być w tych miejscach, które są kluczowe na tej mapie, po prostu być przygotowani i wydaje mi się, że to zostało tam zawarte, że właśnie no, Ukraina została pominięta. Ja uważam, że no, dlaczego mogła liczyć? No dlatego, że to na jej terytorium teraz odbywa się wojna i ta cała dyskusja też trochę na kanwie tego jest zawierana, więc a poza tym jest to państwo, które jest atakowane, więc w naturalny sposób ono liczy na pomoc, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie no, Ukraina jest dużym przegranym tego szczytu, natomiast Polska, państwa wschodniej flanki NATO, mam nadzieję, że tutaj zostały pewne ważne rzeczy ustalone i te echa będą teraz widoczne
no dobra,
w przeciągu
no,
kilku
jakie?
Tygodni.
No, dobra.
No na przykład takie, że 300 tysięcy...
Pani mówi, że jakieś tajne dokumenty.
Tajne dokumenty.
No to dlaczego no. One są tajne? Przepraszam bardzo. Jeżeli ustalamy program bezpieczeństwa, to chcemy, żeby były jawne i żeby się Ruscy dowiedzieli, co myśmy na nich naszykowali. W takim prostym układzie, że teraz największym zagrożeniem dla państw NATO jest agresywna polityka Rosji. No to chcielibyśmy, żeby ci wszyscy szefowie NATO stanęli w dwuszeregu i powiedzieli, co oni groźnego ustalili w tym Wilnie. A nie, żeby jakieś kolejne tajne papierki, to na poziomie sekretarzy, a nie prezydentów i premierów. Jakieś tam tajne papierki szczegółowe, gdzie co wsadziliśmy na ruskich, w razie czego naciśniemy guzik i dostaną po tyłku albo po nerkach. To takie rzeczy się odbywają na poziomie tajnym. Natomiast od Wilna oczekiwałem, że na poziomie jawnym coś się przydarzy. No nie przydarzyło się, powiem pani z jakiego powodu. Mhm. W mojej ocenie Biden padł i nie przyszedł na najważniejsze spotkanie, czyli na kolację, w czasie której prezydenci w nieformalnej atmosferze ustalają kierunki polityki oraz wyczuwają swoje emocje nawzajem. No, jak jest nastawiony obecnie do Rosji prezydent Francji, jak jest nastawiony premier Anglii czy Wielkiej Brytanii, no to oni by przy tej kolacji pewnie opowiadali przez 20 minut o swoich problemach wewnętrznych, gospodarczych, o problemach z imigrantami, a o NATO by Bidenowi nie powiedzieli wiele, bo dla nich to jest odległe zagrożenie. Tak, kończy się jakaś tam wojna i tak dalej. Polska by bardzo chciała, żebyśmy im pomagali, no ale my w tej chwili i znowu kolejne 20 minut o wewnętrznych problemach Wielkiej Brytanii. W czasie takiej kolacji można wyczuć, w którą stronę zmierza NATO wolą swoich członków. No a Biden nie przyszedł na tę kolację, no to ona się odbyła, pogadali w swoim wewnętrznym gronie, Ameryka była nieobecna. I to jest też ważny czynnik, że Ameryka była nieobecna, bo Biden zasnął i musieli go odprowadzić do pokoju, żeby przenocował. To jest prezydent, który pracuje 4 dni w tygodniu. Amerykanów to oburza. Amerykanie pracują w kryzysie po 6 dni w tygodniu, z sobotami włącznie, żeby trochę dorobić w nadgodzinach. Natomiast prezydent, który normalnie był zatrudniony 24 na dobę, to ten prezydent, konkretny Biden, on pracuje maksimum 4 dni w tygodniu i no 6... do 8 godzin, jak zrobi sobie drzemkę po środku, ze względów fizjologicznych. I Amerykanie to widzą. On wyjeżdża, już we czwartek jest spakowany i o 15 wsiada do helikoptera, na plażę leci. W środę. Żeby we czwartek już na plaży leżeć.
Co do Bidena i do tego, że jego wiek, czy też stan zdrowia pewnie pozostawiają dużo do życzenia, to okej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak te najważniejsze decyzje, takie kluczowe, no to są ustalane przed szczytem, a potem to już jest tylko kwestia dopinania pewnych tematów, więc być może to, co
amerykańscy
byłoby...
komentatorzy stwierdzili, ja nigdy nie byłem na takim tam raucie dyplomatycznym, ani niczym takim, że najważniejsze rzeczy odbywają się przy kolacji. Przy kieliszku, nie ma kamer, nie ma dziennikarzy, przyszli, sfotografowali posiłek i wyszli, a potem oni sobie siedzą, popijają koniaczki, potem przejdą na cygara do drugiego saloniku, coś tam zjedzą, przesiadają się przy tym stole czasami, o czymś gadają. I zapadają ustalenia i potem mówi się, dobra, to nasi sekretarze to pociągną potem dalej już w bardziej tajnych ustaleniach i spiszą z tego notkę i kartkę i coś tam. No to na tej kolacji nie było Ameryki. Najważniejszego, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, siłę militarną, siłę nuklearną, no jedyne mocarstwo, bo Wielka Brytania była mocarstwem, a już teraz nie jest, jedyne mocarstwo w tym zespole. Ono nie było obecne przy kolacji. Tak to komentują znawcy w Ameryce. Co oni wiedzą? Nie wiem, no ale tak komentują. To się podzieliłem. Mhm.
To na pewno wiedzą więcej niż ja, natomiast mamy na pewno tę liczbę 300 tysięcy żołnierzy, którzy mają być przypisani do konkretnych miejsc, między innymi też mają stacjonować w Polsce, mają rozpocząć już teraz ćwiczenia i rozpoznawać tam teren. To jest jedna z takich decyzji, które zostały podane, z informacji, które zostały podane do opinii publicznej. Poza tym no, widać też pewną kontynuację. Mieliśmy ten głośny szczyt w Madrycie. Ja miałabym taką nadzieję, że jednak jak są te gry strategiczne, są eksperci, specjaliści, którzy zajmują się planowaniem naszego bezpieczeństwa, no to te decyzje nie zapadają przez polityków, którzy często jednak nie mają do końca zielonego pojęcia o tym, jak to wygląda przy koniaku czy przy papierosie. Być może tak jest, ale mam nadzieję, że kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa całego regionu, kiedy mówimy o wojnie na tak dużą skalę, jaka się dzieje za wschodnią granicą, zapadają jednak i są pewną kontynuacją takich spotkań jak szczyt w Madrycie, czy takiego spotkania jak to, które odbyło się w Wilnie.
No, dobra. Jeśli chodzi o gry wojenne, to się podzielił, to już rok temu pewnie było, podzielił się rząd polski ustami czyimiś tam informacją taką, że jak się zrobi grę wojenną symulującą atak Rosji na Polskę, i to może być atak albo z Królewca, albo przez Ukrainę, albo przez Białoruś, przeróżne gry wojenne są, albo przez Przesmyk Suwalski, no to Polska te gry wojenne, czyli teoretyczne modele rozważane jak gra, trochę jak gra szachowa, przegrywa bardzo szybko. W ciągu 2-3 dni jest po Polsce. I potem jest ciąg dalszy jakiś. Potem symulujemy, czy podniosą się Niemcy i pojadą w kierunku wschodnim, czy się NATO całe podniesie, a kiedy się pozbiera, a ile trwa proces decyzyjny, zanim NATO się podniesie. W tym czasie już Polska jest chłapnięta i mieliśmy w wakacje nie rozmawiać o takich smutnych rzeczach. Pogadajmy o czymś innym.
No właśnie, pogadajmy o czymś innym. To może teraz utwór, bo on jest ładny, ja miałam okazję go słuchać, więc podzielimy się teraz ze słuchaczami, a później już przejdziemy do nieco lżejszych, a przynajmniej chociaż trochę być może częściowo przyjemniejszych tematów, bo spojrzałam tutaj na Chiny, Amerykę Południową, ale tak, ale one będą trochę dalsze od wojny i od tych wszystkich trudnych spraw.
No dobra, to teraz trzy panie usmażone na brąz na plaży i jedna będzie robić zarybitwę.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.